Drodzy braterstwo, Panie naszym Jezusie Chrystusie, chciałbym podziękować za zaproszenie, szczególnie zborowi, który organizuje to spotkanie, i Wam braterstwo podziękować za zaufanie, że mogę tutaj z nami razem wspólnie zastanawiać się nad Słowem Świętym, nad tymi myślami, które są, tak jak śpiewaliśmy, podstawą naszego życia, temu się poświęciliśmy, temu oddaliśmy nasze cele w naszym życiu. I po to jesteśmy, aby czcić naszego Stworzyciela i naszego Zbawcę. Brat poprzedzający wspomniał o temacie, który, można powiedzieć, przewodzi cały ten rok, cały koniec roku, myśli odnośnie reformacji, myśli odnośnie Lutra, myśli odnośnie znaczenia reformacji dochodzą do nas głębiej, dochodzą do nas częściej. I myślę, że właściwym będzie się nad tym również zastanowić, ale braterstwo, nie myślcie, że będziemy tutaj czytać życiorys Lutra, czy zastanawiać się o tym na temat historycznym. Brat historyczny przedstawił nam pewien okres wcześniejszy. A ja mam pewne refleksje, które dołączą do myśli reformacyjnych. I podstawą naszego tematu, czy podstawą wiodącą naszą myślą są słowa zapisane w liście Jakuba, 4:8-8. I myślę, że to będzie również mottem i jest mottem naszego całego życia, w jaki sposób my postępujemy. Przybliżcie się ku Bogu, a przybliży się ku Wam. Braterstwo, czy nie jest tak? To są myśli, które są, tak jak powiedzieliśmy, pewną refleksją osobistą, jakąś refleksją zbiorową naszych wszystkich, którzy tutaj się znaleźli. Ale wróćmy krótko do reformacji. Reformacja miała być odnową, odrodzeniem, nawróceniem, czy tylko odrodzenie Kościoła, które rozpoczęło się od 517 do 1638 roku? Nie. Jest to próba zreformowania błędów, które w jakimkolwiek okresie życia społeczności braterskiej przychodzi okres odnowy. Tych okresów odnowienia, odnowy, restytucji, czy od, jakby to szeroko mówimy już, albo odrodzenia, było w czasach historii Kościoła wiele. W czasach Lutra były to powroty od błędów, tak jak odpusty, kupowanie urzędów kościelnych, ale zastanowimy się krótko, co będzie nam potrzebne do naszego tematu, jakie są podstawy reformacji. Były to humanizm. My znamy humanizm z innej strony, może trochę negatywny, ale powrót do źródeł. Humanizm również był podstawą tego czasu 1517 roku. Tylko przez Pismo, tylko przez wiarę, tylko przez łaskę, przez Chrystusa, przez Słowo. Są to zwroty, które w tym roku często powtarzamy. Następnie rozwój dróg książek, rozwój gospodarczy, polityczna, sytuacja religijna spowodowała, że nastąpił czas odnowienia. Że Luter i inni mieli w tym czasie możliwość przedstawiać to, albo odnowić to, co zostało zaprzepaszczone od tego czasu, co powiedział przedmówca. W tym kościele, który przyjął sobie priorytet prowadzenia lud Boży. Luter i inni pod wpływem właśnie humanistów nie chcieli rozbicia, chcieli odnowy. W wielu momentach naszego również współczesnego życia nie chcemy rozbicia, chcemy odnowy. Chcemy, żeby coś było postawione w miejsce, zamiast błędów, właściwe rzeczy, żeby kierowały naszym życiem również w społeczności braterskiej. Brat Russell w pierwszym tomie, strona 23, doceniał reformację i napisał: reformacja była śmiałym i błogosławionym ruchem na rzecz wolności i Biblii. Możemy zauważyć, braterstwo, pewien fakt. Dążenia odnowy religii stają w konflikcie z prawami, zasadami ludzkimi powstałymi w czasie odchodzenia od Boga, od Jego zasad, od Jego praw. Ale to jest następny ewenement, którym zauważamy w tym czasie reformacji, w tym czasie działania każdego z reformatorów. Chcąc zmiany, odrodzenia, wywołuje się nie tyle nawrócenie się tych, którzy wcześniej prowadzili błędy, do tego, aby się poprawili, do tego, aby zrozumieli te błędy, tylko następuje często reakcja odwrotna, reakcja przeciwna. Często to mamy również w obecnym naszym czasie. Zamiast odrodzenia następuje coś, co wywołuje ruch przeciwny. W czasach historycznych mamy tak zwaną kontrreformację. Ograniczenie reformacji. Zaprzestanie czasu odnowy, zaprzestanie czasu o reformacji, odnowienia myśli, zasad religijnych, które miały coś naprawić. Przychodzi czas rozkładu, rozbicia, rozdziałów. A więc widzimy, że coś jest. To jest pewien ewenement, na którym się zastanowimy. Również za czasów Jezusa. Również tak jak podobnie Luter, tak i Jezus nie chciał rozbicia, chociaż jego dzieła, chociaż jego dążenia oczywiście były głębsze. Ale w momencie naprawiania ruchu zakonu, gdy głosił on w synagogach, a miał tych możliwości, za chwilę się nad pewnym wydarzeniem zastanowimy wiele, również chciał odnowy. Również chciał reformy. Również chciał coś zmienić na lepsze, to co zmienili jako zmianę zakonu ci, którzy z punktu widzenia praw ludzkich coś zaprzepaścili, coś zmienili, stworzyli nowe prawa. Gdybyśmy zastanawiali się nad kazaniem na górze, byśmy stwierdzili wiele faktów po kolei, jak również zostało udowadniane przez naszego Zbawiciela, w jaki sposób Żydzi zrobili, takie było prawo zakonu, następnie zostało zmienione, a ja wam mówię właściwe rozumienie. Rozwój reformacji zawsze jest podobny. Panowanie kleru, akceptowane przez większość, tak jak brat przedmówca powiedział, wszyscy akceptowali, wszyscy się podporządkowali, musieli się podporządkować. Następnie cichy, rodzący sprzeciw przeciwko tym panowaniu klerów, przeciwko wodzom, niektórzy zauważają te fakty szybciej, niektórzy później, że coś nie gra, coś jest niewłaściwe, coś należałoby zmienić, bo jednostki przejmują władzę i zmieniają prawa boskie na prawa ludzkie. Następnie następuje odnowa myślenia, spontaniczność, tak jak za czasów Lutra, tak jak za czasów Kalwina, Zwinglego, ogłoszenie tez, a więc widzimy czas, w którym następuje euforyczne odnowienie, że odnowienie jest właściwe. A następnie rezultat. Rozbicie, podziały, kontrreformacja. Że tak samo za czasów Jezusa, Jezus później został ukrzyżowany, a więc widzimy to, co on chciał odrodzić w systemie żydowskim do pewnego stopnia. Znamy oczywiście jego cel przyjścia. Zostało zaprzepaszczone. Następnie za czasów Lutra, Kalwina, Zwinglego ruchy reformacyjne zostały zgaszone. Podobnie braterstwo za czasów bratera Russella, Johnsona nastąpił czas, gdzie coś gaśnie, coś zostaje zaprzepaszczone, jak i również w pewnym stanie musimy powiedzieć, że obecnie. Przychodzi czas, gdy coś zaczyna wprawdzie być zapomniane. Człowiek mówi, w jaki sposób mamy postępować, a nie respektuje sprawa. Tak jak u Jakuba było powiedziane, możliwości przybliżyć się do Boga, bo wtedy Bóg się przybliży do nas. Ale zastanowimy się nad pewnym faktem z Ewangelii Łukasza, gdzie jest pewna sytuacja w synagodze w czasie głoszenia w sabat. 13 rozdział, 10 wiersz mówi: nauczał w jednej woźnicy w sabat. Kto? Jezus. Jezus przemawiał w synagodze, każdy rabin miał prawo głosić Słowo Boże, miał prawo przedstawiać swoje myśli zakonu, a więc również Jezus przemawiał do ludu. Również apostoł Paweł w późniejszych czasach, w późniejszych latach również w synagogach, to były początki chrześcijaństwa, tam były pierwsze możliwości głoszenia prawdy, głoszenia Ewangelii. 11 i 13 wiersz mówi tak: a oto była tam niewiasta, która miała ducha niemocy 18 lat i była skurczona tak, iż się żadną miarą nie mogła rozprostować. Ten, gdy ujrzał Jezus, zawołał ją do siebie i rzekł jej: niewiasto, uwolniona od niemocy twojej. I 13. Włożył na nią ręce, a zarazem rozprościła i się chwaliła Boga. Bo to jest to sytuacja uzdrowienia. Znamy kilka sytuacji uzdrowienia cudownego, w który sposób Jezus leczył, ale z tego wynika pewna lekcja dla nas i ta lekcja będzie nam potrzebna do naszego tematu. 18 lat ta osoba była zniekształcona, 18 lat ta osoba była schorowana. Wszyscy się do tego proceso przyzwyczaili. I lekcja dla nas. Jak my często przyzwyczajamy się do sytuacji osobistej danego członka zboru, rodziny, społeczności braterskiej, wiemy. Ten jest kulawy, ten się jąka, ten wygląda groźnie. Ja sam wiem, że wyglądam zbyt groźnie. I widzimy, że każdy ma pewną słabę, z którym jest źle. Ale inni się do tego przyzwyczajają, bo on jest taki. On jest taki, więc taki jest, taka sytuacja jest. 18 lat były fakty, gdy ona z tym cierpiała. Czy jej z tym było dobrze? Nie. Czy nam jest w naszych osobistych słabościach, jakie posiadamy, dobrze? Nie. Ale ktoś to musi zauważyć. Bo gdy my tylko jesteśmy świadomi, że my z nami jest w tym momencie niedobrze, to jest często za mało, bo nie mamy siły się przebić, a żeby musi nam ktoś pomóc. Ona potrzebowała zmian. Ktoś musiał jej pomóc. W tym momencie zauważył ją Jezus. Brat prowadzący powiedział, pierwsze miejsca są puste. W tamtym czasie w synagodze na początku siedzieli nauczeni w piśmie, siedzieli saduceusze, faryzeusze. Oni byli tymi, którzy siedzieli z przodu. Następnie siedzieli Żydzi. Gdzieś tam siedziały kobiety żydowskie. Często to było też na innej sali, tak jak w różnych systemach religijnych obecnego czasu. A więc widzimy, było wszystko ułożone. Wszystko było w właściwym porządku. Ale jakim porządku? Ludzkim. Gdy on uzdrowił, gdy Jezus uzdrowił tą osobę, na te słowa zareagował ktoś, kto miał coś w tej synagodze do powiedzenia. 14 wiersz. Ty wtedy odpowiadając przełożony nad woźnicą, który się bardzo gniewał, że Jezus w sabat uzdrawiał, rzekł do ludu, 6 dni jest, które trzeba robić, a wtedy dni przychodząc, leczcie się, a nie w dzień sabatu. A więc co było powodem reakcji przełożonego w tym czasie? To, że Jezus uzdrawiał sabat. Został zaprzeczony porządek tej społeczności, tak jak powiedzieliśmy, gdyż ta społeczność miała swój cel, ażeby wszystko było w określonym porządku, tak jak mówiliśmy. Porządek ludzki miał być zachowany, ażeby ta społeczność czuła się w sposób właściwy, aby ta społeczność nie była nienaganną. I Jezus to zburzył. Zatem często działanie grup religijnych, często życie w grup religijnych jest w takim właśnie porządku. Wszystko jest ułożone, wszystko jest ciche, nie wolno nikomu nic powiedzieć, nie wolno nikogo zranić, nie wolno nikomu zaprzeczyć, a więc wszystko jest dla imienia w spokoju. Przełożony zwraca tutaj pewne myśli, które w innym tłumaczeniu biblijnym mówi w ten sposób. Przychodzicie i dajecie się uzdrawiać. We właściwym tłumaczeniu biblijnym. Co tu widzimy? Zastąpiło przeniesienie winy za tą sytuację nie na Jezusa. On uzdrowił. Przeniesienie winy za tą sytuację zostało przeniesione na zbór. Na synagogę. Na to miejsce, w którym oni się spotkali. Czy obywatelstwo obecnie nie jest często podobne? Za uczestniczenie w pewnych spotkaniach nie są organizatorzy krytykowani. Są uczestnicy krytykowani. Dlaczego tam się jedzie? Dlaczego tam się uczestniczy? Dlaczego dajecie się uzdrawiać? Do tych, którzy nic z tym tematem faktycznie nie mieli, oni byli uczestnikami w tym czasie tego wyleczenia, oni zostali potraktowani w taki sposób, że im wcisnęło się poczucie winy. Braterstwo, ile razy nam wciska się faktycznie poczucie winy przez wykłady, przez rozmowy, przez nawet krótkie gesty, widzimy, że a to boli. Dlatego na ten temat mówię. To jest jakaś pewna lekcja, która wynika, że ona była tutaj, staram się zwrócić na sytuację, z której wynikała potrzeba odnowy tej sytuacji, która była w tym zborze. Nie tylko tej osoby, która cierpiała, to był mój pierwszy wątek myślowy, ale drugi dla całego zboru, dla całej tej synagogi, tych członków synagogi. Tam też musiało się coś zmienić, ażeby oni mogli się odrodzić. Oni byli krytykowani za to, że brali udział w uleczeniu przez Jezusa tej osoby, która od 18 lat była upośledzona. Bo słuchacze dawali się uzdrowić. Jak Jezus na to zareagował? W 15 wierszu Ale mu odpowiedział Pan i rzekł: obłudniku, ażeć każdy z was w sabat nie obowiązuje wołu waszego albo osła swego od żłobu i nie wiedzie, żeby go napoił? To jest to, my mamy też zwierzęta, my w domu też mamy takiego małego pieska. Ile miłości przekazujemy tym zwierzęciom? I również tu Jezus pokazywał, żeby tym zwierzętom dajecie możliwość w sabat. A ile więcej potrzebuje ta osoba, która cierpi w tym momencie, ażeby jej pomóc, ażeby jej udostępnić możliwość, żeby została wreszcie uzdrowiona. Bratestwo, wtedy 18 lat to była połowa życia. Jak wiele z nas posiada pewne dolegliwości, które nas przez połowę albo dłuższy czas życia nam przeszkadzają. Bratestwo, zwrócił się tutaj, chociaż nie jest to wprost powiedziane w tym temacie, do dwóch grupy przełożonych w tej społeczności żydowskiej. Faryzeuszy i sadyceuszy, którzy faktycznie tutaj siedzieli również, gdy Jezus uzdrowił. Były to dwa różne fronty myślowe. Bratestwo, znają na pewno te, ale krótko zwrócimy na to uwagę. Faryzeusze, badacze pism, badacze zakonu, wywodzili się od rabinów, byli skoncentrowani przede wszystkim na życiu religijnym. Tworzyli własne prawa na podstawie Tory, tak powiedzieliśmy. Prawa zmienione, prawa boskie, zawarte w zakonie, w Torze, oni zmienili na prawa ludzkie i żądali wykonywania tych praw. Główne prawa to obrzeżanie, czyste pokarmy i oczywiście sabat, który tutaj dotyczy tej sytuacji, którą mamy na uwadze. Za czasów Lutra były podobne ustanowione prawa. Odpusty, kupowanie urzędów w obecnym czasie, tak zwane zarządzenia pańskie, które też nam ktoś mówi, w jaki sposób mamy postępować. Nie chcę nazywać wprost tych braci tą grupą, którą tutaj poruszyłem w tym temacie, która siedziała tam w tej synagodze, nie chcę nikogo ranić. Ale trzy cechy niejednokrotnie tych, którzy starają się zachowywać pewne prawa na siłę, prawa ludzkie, nie są podobne do tamtych czasów, nie są podobne do czasów Lutra, Kalwina czy innych reformatorów. Wtedy była potrzebna odnowa. Więc błędy w usprawiedliwieniu, sprawa modlitw, sprawa różnych organizacji zborów, są to dobre prawa dopasowane do potrzeb chwil. Dlatego nam one przeszkadzają, pragniemy innej sytuacji, pragniemy odnowienia. Według tych, co wymagają tych praw, co ci, którzy przestrzegają te prawa, są za, są w łasce. Natomiast ci, którzy nie przestrzegają tych zmienionych praw boskich, prawa ludzkie, są poza łaską, są poza grupą, są w opozycji, nazwijmy to wprost. Bratestwo, druga grupa, która była w tym czasie w tej woźnicy czy w tej synagodze, sadyceusze. Za czasów Jezusa byli oni związani z kapłanami, ale byli też bardzo związani z Rzymem. Oni dosłownie interpretowali pisma. Dla nich najważniejsze były obrzędy. Że się spotkają, że są ofiary składane, a więc dla nich była społeczność ważna, duchowe życie, duchowe znaczenie, można powiedzieć, było na drugim miejscu. Nie był dla nich ważny duch zakonu. Za czasów Lutra byli również to władcy, jacy już byli nieposłuszni Rzymowi, ale starali się tak ułożyć ruch reformacji, ruch odnowy, który pomagał im na przykład osiągnąć pewne dążenia polityczne, gdyż w tamtym czasie Niemcy były podzielone na wiele małych państwek, na wiele prowincji, które rządziły się swoimi prawami i były porządkowane tym księciom czy tym osobom, które prowadziły to życie gospodarcze i polityczne. A więc widzimy, że duchowni mieli pewne wpływy polityczne i im też nie były ważne to, co Luther głosi. Oni wypłynęli, Luther wykazał swoimi tezami słabość Rzymu, oni wypłynęli, jak to się można powiedzieć, przy nowej religii. I mieli swoje wpływy w tamtym czasie. Takich jednych i drugich cechowała pewna cecha. Można to nazwać relatywizmem moralnym. Relatywizm dochodzi, można określić, że było coś, co dowolność. Coś, co faktycznie nie było ważne. Ścisłe prawdy, ścisłe doktryny, ścisłe uzdrawiające, odnawiające nauki Lutra czy w innym czasie. I tak samo sadyceusze też. Oni dla nich były ważne obrzędy. Teraz bratestwo do naszych czasów. Przy podobne myśli ja muszę powiedzieć, że zauważam w różnych sytuacjach, w różnych w różnych wypowiedziach. Ostatnio słyszałem, prawda ma dwie twarze, prawda leży po środku. Są to myśli, które, można powiedzieć, dochodzą do mnie i mówią, no to co? To, co myśmy się nauczyli, to, cośmy poznali w odnowicielskim ruchu, reformacyjnym ruchu przez posłanników, czy one mniej są ważne, czy nie mają znaczenia? Mówi się często, prawda zależy od zdolności poznawczych, od założeń osobistych, od osobistych poglądów, a więc wartości i normy mają charakter względny. Są to zmienione rzeczy, które w ekstremalnym wypadku słyszymy, że liczy się, że Bóg się pomylił, że Bóg zmienił prawo. To mówią ludzie. Na jakim prawie? Na jakiej podstawie? Są to ciężkie czasy, które faktycznie musimy rozpoznawać u braci, u osób, które nas otaczają, gdzie ta prawda, która do nas przemawiała przez lata, w dalszym ciągu przemawia. Te dwa poglądy były w synagodze. Do tej sytuacji, na które celowo zasięgnąłem, gdy idziemy dalej, to widzimy, że oni, jedna i druga grupa starała się to wpłynąć na tą społeczność przez stwarzanie pewnych zagrożeń. W tamtym czasie było to podtrzymywanie życia religijne przez wskazywanie, że zagraża nam Rzym. Synagogi utrzymywały życie religijne, życie moralne w tamtym czasie w Izraelu. Również nie kwestionujemy tutaj dobrego boju wiary, ale widzimy, że przez nastrój walki, zagrożenia, również nam często wmawia się pewne rzeczy i wskazuje się, w jaki sposób my mamy postępować, ażeby być posłusznym ludziom. Co pokazał Jezus, lecząc tą chorą kobietę w sabat? Że w chrześcijaństwie człowiek z jego cierpieniem, potrzebami zmian stoi ponad systemem, przed systemem religijnym, a w bezpośrednim kontakcie z Bogiem. Co robią ludzie? Ludzie starają się legalizować stworzone poglądy przez siebie i dlatego one zniewalają. Braterstwo, jaka lekcja dla nas? Nasze poczucie sprawiedliwości ma być ponad wszystkie sympatie ludzkie, sympatie do jakiegokolwiek systemu ludzkich przepisów, ludzkich ograniczeń. Braterstwo, reformatorskie nowatorstwo, bo gdybym chciał podkreślić, że Jezus również działał w sposób reformatorski, reformatorstwo, to nowatorstwo Jezusa polegało, że On działał w bardzo szybki sposób. On nie czekał. On to powiedział, to uzdrowił, widząc tą osobę, która była w potrzebie. Co by było, gdyby On poczekał do następnego dnia? Osoba by została wyleczona, ale nie osiągnąłby tego, co chciał osiągnąć. Nie naraziłby się nikomu, bo chciał wskazać na to, w jaki sposób ta osoba potrzebuje tego uleczenia w szybki sposób. Gdyby reformatorzy wolno, bez energii ogłaszali swoje poglądy, a więc Luther swoje 95 tez, jakby Zwingli 67 tez czy dowodów, które ogłosił w Zurichu, to oni też by nie byli może tak prześladowani, czy nie byliby w ten sposób, nie narazili się by tym władzom, w którym mieli. Gdzie również widzimy tą szybkość. Bracia, którzy oderwali się od ruchu Rutherforda, również działali szybko. Bracia, którzy również w późniejszych czasach działali, widząc błędy i reagowali na te błędy, również działali szybko. Czyli widzimy, że w boskim planie, chociaż boski plan, z drugiej strony mówimy, ciągnie się, widzimy, że nasze myślenie jest zawężone się do bardzo małego okresu, to jednak w niektórych przypadkach Bóg działa bardzo szybko i działa szybko przez ludzi. W jaki szybki sposób, można powiedzieć, nastąpiło wykazanie w naszym, tak zwanym naszym ruchu, w jaki sposób to szybko nastąpiło. Mówiliśmy w przerwie, 10 lat temu byśmy jeszcze nie myśleli, że tak będzie jak dzisiaj. A więc widzimy, czas nie bardzo szybko działa. Jezus zajął się najbardziej grzeszną osobą z tej sali. To jest też pewien wątek reformatorski. Na jakiej podstawie to widzimy? Było powiedziane, że ona była grzeszną. I dlaczego możemy powiedzieć, że była grzeszną? W 11, w tym 16 rozdziale, wierszu tego rozdziału było powiedziane, żeś nie miała... Yy, związana od, mówi tutaj o związaniu jej z 11 rozdział, 11 wiersz możemy powiedzieć, niewiasta, która miała ducha niemocy, 18, była skurczona i następnie mówi tutaj, że uwolniona od niemocy i 16 wiersz mówi wprost, którą związał szatan 18 lat. No to jest na jakiej podstawie, gdyż faktycznie często zajmujemy się osobami, które wyglądają w sposób grzeszny i Biblia nazywa je osobami opętanymi przez szatana, czy związanymi. Ma to podstawę w psalmie 38, a wierszu 5 i 7, który tutaj mówi wprost o skrzywieniu jako o grzechu. I w tym 11 wierszu i 16 wierszu tego rozdziału w Ewangelii Łukasza również można powiedzieć, że jest nazywane, że szatan ją związał, trzyma ducha niemocy. Są tutaj dwie hebrajskie słowa, wcześniejszym avon albo hata i w greckim hamartia hemartoles, a więc widzimy, jest tutaj przekazane, pokazane jako grzech czy odstępstwo, ale musimy Państwo zwrócić szczególnie na podstawie wersetu mówiącym o Jezusie z listu Żydów 4:15, który mówi o Jezusie, mówi wprost, że grzech nie zawsze musi wynikać od osoby, że ona grzeszy, ale jest cierpienie określone jako grzech. W wielu miejscach właśnie Biblia nazywa grzesznikiem nie tylko sprawcę, czyniciela zła, ale i ofiarę, która cierpi pod ciężarem grzechu bez swojej osobistej winy. Czy my nie tak samo nie cierpimy? Niejednokrotnie nie cierpimy za to, żeśmy coś komuś źle zrobili albo zrobili wprost coś źle, ale nasz stan jest stanem grzechu, dlatego Jezus tutaj w ten sposób to przedstawiał. Również ewangelista Łukasz to przedstawiał. Mógł to nazwać skoliozą, ponieważ był lekarzem, a więc Łukasz faktycznie mógł to w ten sposób inaczej nazwać. Ogólnie można powiedzieć, że na podstawie 12 wiersza, gdy Jezus zawołał do niewiasty, uwolnionaś od niemocy Twojej, a więc widzimy, że uzdrowił ją i uwolnienie było tutaj bezwarunkowe, bez dodatkowych opłat, podobnie jak uwolnienie od grzechów za czasów Lutra. Wiążemy te myśli tu właśnie reformatorskie tych różnych okresów. Jaki był skutek? 13 rozdział i włożył ręce, a zarazem rozprościła się i chwaliła Boga. A więc widzimy, że jakikolwiek wpływ, czy mów, czy uzdrowień reformatorów, w przypadku Jezusa uzdrowienia, zawsze wzmacniał, zawsze podnosił. Bo to jest to, czy my często w naszym życiu nie potrzebujemy takiej sytuacji, ażeby skutkiem tego było nasze rozprostowanie. 18 lat cierpień tej osoby wyćwiczyły, dały jej pewne przyzwyczajenia, które były przypisane do niej, to powiedzieliśmy. Ale te przyzwyczajenia, można powiedzieć, szlifują nasz charakter. My również mamy pewne przyzwyczajenia, które nam przeszkadzają. Bo chcemy to zmienić. Aby to zmienić, musimy to w miejsce obecnych niekorzystnych przyzwyczajeń wbudować coś, budować nowe, wyćwiczyć, budować coś, co by miało to zastąpić. Możemy to zrobić osobiście. I bardzo ważną jest jeszcze metodą, gdy pomaga nam w tym przypadku jakiś pasterz, jakiś starszy zborowy, który jest w naszym otoczeniu. Tak jak wiemy, znale wiele myśli, że pasterz buduje i podnosi owce, wprowadza je na właściwe pastwiska, tak i również w naszym otoczeniu mogą znaleźć, jest to wielkim błogosławieństwem, osoby, które mogą nam pomóc. Bratelstwo, owce w przeszłości należały do całego zgromadzenia, nie należały do pasterza. Pasterz był tylko tym sługą. Jeżeli w ten sposób słudzy w naszym otoczeniu pomagają nam, wiedząc, że my należymy, jesteśmy owcami pańskimi, a on nam tylko pomaga przez właściwe zachowanie, przez właściwe wskazówki, to wtedy łatwiej nam charakter podbudować, wzmocnić się przede wszystkim w naszych cierpieniach, które osiągamy, które posiadamy. Czujemy się bezpiecznie na tych pastwiskach. One nie należą, jako my nie należymy do jednostek, należą do Pana, dlatego ważnym jest, ażeby budować nasze, tak jak Jakub mówi w tym liście, przybliżyć się do Pana. Pasterz jest tylko sługą. Wielka jest odpowiedzialność sług, ale również jest wielka odpowiedzialność zboru. I nasz nas w postępowaniu, żeby tego pasterza w właściwy sposób ocenić, gdyż pasterz musi nie tylko mieć właściwą prawdę, nie musi mieć tylko właściwe pastwiska, ale również musi wiedzieć, w jaki sposób nas przyprowadzić do tych pastwisk, w jaki sposób nam pomóc. Bratelstwo, zainteresowało mnie teraz jeszcze, jak te osoby mogły się czuć. Te, które były wtedy w tej synagodze, jak mogły się czuć te osoby, które nagle powiedziano im, że nie muszą gobować od chustów. Był to szczególny czas, w jakimkolwiek okresie reformacyjnym, był to szczególny czas, gdy te osoby musiały na podstawie pewnych myśli reformacyjnych podjąć pewne decyzje i postanowić iść jakoby przeciwko prądowi. Przestać kupować odpusty, musiały faktycznie zaprzestać być posłuszne pewnym osobom, a więc widzimy, te osoby na początku mogły się czuć odtrącone. Natomiast jeżeli we właściwy sposób osiągnęły ten czas czy moment, w którym były ponad społecznością, z którą były związane, tą ludzką społecznością, to były ponad społecznością. 16 wiersz, tego w tym jest napowiedziane, o córce Abrahamowej. A więc widzimy, a to córka Abrahamowa, którą był związał szatan i tak dalej, ale mówi o Abrahamowym. W innym miejscu również Zacharias, celnik, przedstawiony jest także jako syn Abrahama. A więc widzimy, że syn, córka Abrahamowa w społeczności żydowskiej było to największe tytuł religijny i można powiedzieć narodowy od Żydów, podkreślający to, że dana osoba jest wierna, dana osoba zawierzyła w pewne boskie obietnice. A więc była, można powiedzieć, w sposób symboliczny. Córka i syn Abrahamowy jest tym, który faktycznie pokazuje, że ta osoba uwierzyła Bogu. Tak samo za czasów Jezusa, tak samo właśnie za czasów Żydów, jak za czasów Lutra, były momenty, w których następnie te osoby były odtrącane, były wypędzane. Często wierni są wypędzani, często wierni są odtrącani, ale Bóg zajmował się takimi. Znamy braterstwo. Zna sławny 56 rozdział Izajasza, w którym pokazuje, w jaki sposób Bóg gromadzi wypędzonych. U Izajasza 56 rozdział, szczególnie 7, 8 i następne wersety pokazują nam, że miłość do wypędzonych jest charakterystyczna dla tych osób, które zostały wypędzone, a przygarnięte do domu modlitwy, do domu pańskiego. 8 rozdział. Tak mówi panujący Pan, który zgromadza rozpędzonych z Izraela, jeszcze zgromadzę do niego, a oto i do zgromadzonych jego. Ale chciałbym Bratelstwu odczytać pewną myśl z teraźniejszej prawdy 82 rocznika, który wskazuje, w jaki sposób możemy my również, gdy czujemy się z pewnych społeczności wypędzeni, poczuć się. Jehowa usługuje, strona 55, paragraf 41, 42. Jehowa usługuje jako wielki gromadziciel wygnany wśród ludu Jego. Ten tekst odnosi się do rozpędzonych w cielesnym Izraelu. I tak dalej mówi tutaj praktycznie o tych klasach, o umłodocionych godnych, poświęconych obrzędnika Epifanii. Ale dalej 42 paragraf mówi tak. Zazwyczaj, gdy członkowie nominalnego kościoła, szczególnie wodzowie, dowiadują się, że nie zgadzamy się z ich wyznaniowymi błędami, na przykład, że my podtrzymujemy razem z Pismem Świętym twierdzenie, że Jezus został stworzony i dlatego nie możemy zgodzić się z doktryną o Trójcy, to stajemy się wygnańcami. A to byli za czasów Zwinglego. Następnie, oni zazwyczaj nazywają nas kultystami i nie chcą nas uznać za chrześcijan. Wielu stało się rozpędzonych pomiędzy świadkami Jehowy z powodu okrutnych, niebiblijnych wykluczeń. Świadkowie Jehowy zazwyczaj określają braci oświeconych Epifanią klasą złego sługi. Tak więc dla nich też jesteśmy rozpędzonymi. Dla licznych braci utrzymujących, że jeszcze trwa wysokie powołanie, także jesteśmy mniej lub bardziej rozpędzonymi wśród braci zwolnych. Jesteśmy zdecydowani podtrzymywać prawdę epifaniczną, bazylejską za wszelką cenę, nawet jeśli to spowoduje traktowanie nas jako rozpędzonych przez wielu. To, czy nie są to pewne słowa wprost w tym artykule opisane, które dotyczą niejednokrotnie w obecnym czasie nas? Ja czuję się niejednokrotnie wypędzonym. Wypędzonym ze własnej społeczności. Czujemy się wygnańcami, czujemy się wypędzonymi, czujemy się takimi, którzy przez właściwe skłonność do prawd zostaliśmy wypędzeni z miejsca, w którym faktycznie się znajdujemy. I teraz można powiedzieć, w jaki sposób. Zostaliśmy wypędzeni, gdyż nie zgadzamy się z tymi prawdami. Tak jak dzisiejsza manna pierwszym zdaniem mówiła, nie można służyć dwom panom, a więc widzimy, nie można za czasów wcześniejszych służyć za czasów Jezusa, być posłuszni zakonowi, jak i również prawom ludzkim, które zmieniły zakon. Nie można było wierzyć po wysokie powołania, jak i również nie, jak i również wierzyć w różne poglądy, na przykład o usprawiedliwieniu, a więc widzimy, poprzez rozpoznanie prawdy odróżniamy się od osób, które zmieniły prawdę, a więc jesteśmy, czujemy się wypędzonymi. Nasz podstawowy tekst mówi, przybliżcie się ku Bogu, a żeby przybliżyć się braterstwo ku Bogu, jest potrzebny pewien wysiłek. Wysiłek ze strony człowieka. Potrzebna jest pewna zmiana wewnętrzna, tak jak powiedzieliśmy. Pewna osoba musi zmienić, musi włożyć swój charakter, pewne cechy i zewnętrzne, również wewnętrzne, ażeby mogła się zmienić. Nie tylko być uleczona w sposób cudowny, jak to robił Jezus. W tym obecnym czasie musimy to sami, z naszej inicjatywy, spowodować pewne zmiany w nas. I rezultat, mówi Jakub, rezultat jest to, przybliży się wtedy Bóg ku nam. Braterstwo, to jest widoczne w czasie każdego czasu reformacyjnego. W każdym czasie dla naśladowców Jezusa, jak i również w czasie Lutra i w tym czasie, kiedy on żył, za innych reformatorów, w czasie życia brata Russella, jak i później. Ta obietnica jest braterstwo stała i do dzisiaj aktualna. Ale gdy na chwilę odbiegamy braterstwo od przybliżania się od Boga, to widzimy, że on to w pewien sposób się od nas oddala. Jest to naturalny rezultat. Tak samo indywidualny i tak samo w społecznościach, jakikolwiek byśmy się nie znajdowali. Gdy skłaniamy się do wyznań, oddalamy się od Boga i Bóg się oddala. Po reformacji i po odrodzeniu powstawały wyznania. Znamy cały artykuł mówiący z tego czasu ofiary książąt w wieku Ewangelii, gdzie faktycznie pokazane jest, w jaki sposób ruchy religijne, oddalając się od tego, co zostało zyskane w czasie reformacji, oddaliły się od wyznań. I później potrzebowały tak zwanego kreda wyznaniowego i to zaprzepaściło dorobek tego ruchu. Pastor Russell nie chciał tej sytuacji. Tak jak powiedzieliśmy, cechą reformacji było chęć odrodzenia, a nie rozbicie podziału. Również co pisze brat Russell w Strażnicy 1895, reprint 1750, pisze pewne myśli, które chciałbym zacytować. Może pisze tak. On pisze o czasopiśmie, o swoich publikacjach, a więc o środkach przekazywania swoich poglądów na ten czas. Poglądów reformacyjnych. To były też również reformacyjne jego poglądy. I pisze tak. Jego pisma, czyli stanowisko tego pisma, nie jest dogmatyczne, lecz zdecydowane, ponieważ wiemy, na czym budujemy. To, co się ukaże na jego łamach, musi wynikać z rozeznania jego dobrego upodobania i nauki jego słowa, czyli boskiego słowa, dla budowania jego ludu w łasce i w znajomości. Tak pisze wprost pastor Russell i pisze dalej. Nalegamy, aby czytelnicy sprawdzali, czy opinie ukazujące się w tym czasopiśmie wytrzymują krytykę nieomylnego Słowa Bożego. Czy nie jest to myśl reformacyjna? To było nowe. Wcześniej, do pewnego czasu, prawda będąca w kościele nominalnym przemawiała przez Kościół. Teraz wykazywane prawdy biblijne w pewnych publikacjach, które pastor Russell nam przekazuje, mamy do dzisiaj, możemy je znaleźć, odczytywać, one mają być sprawdzane. przez każdego z nas, przez nasze rozumienie. I teraz pisze dalej. Jeśli ktoś zapomniał nalegania na badanie, zakazuje sprawdzania i krytyki, to nie ma to nic z myślą reformacyjną. A więc widzimy, jeżeli ktoś nam na nowo wskazuje z Dziejów Apostolskich, 17 rozdziału, 10 wiersz, czy prawdy musiały być najpierw przyjęte, a potem były dopiero studiowane, to faktycznie jaka jest nasza rola w tym? Bereńczycy studiowali pisma Starego Testamentu na potwierdzenie i to były studiowanie czynne, nie było to studiowanie i przyjmowanie praw w sposób bierny. Teraźniejsza prawda, maj 89, strona 75, mówi dalej o sytuacji po reformacji. Ludzie stawali się zwolennikami wybitnych wodzów, przyjęli ich imiona jako imiona sekty, popierając tylko to, co ich wodzowie zrozumieli i bronili. Otóż taka była sytuacja. Na podstawie czego? Jest pewien werset w liście do Rzymian, 6 rozdział, a 16 wiersz, który nam wyjaśnia, w jaki sposób skłaniamy się przyjmować pewne myśli albo przyjmujemy pewne myśli jako nasze. 6 a 16 mówi tak. A zatem nie wiecie, że komu się stawiacie zasługi ku posłuszeństwu, tego sługami, tegoście sługami. A więc widzimy, to co my przyjmujemy, to akceptujemy i stajemy się sługami tego poglądu. Poglądu, postępowania, zasad, zmienionych praw. A więc widzimy, że tu następuje pewien czas, w którym my, jeżeli przyjmujemy to, stajemy się tego sługami. To są nasze. Niewłaściwie niejednokrotnie. Chciałbym też jeszcze wspomnieć o pewnym reformatorze ze Starego Testamentu. Znamy, są to myśli zapisane w drugiej Księdze Kronik. 15 rozdział mówi o pewnych wydarzeniach w Starym Testamencie, kiedy również był pewien król, król Asa, król Judy, był reformatorem. W reprint 57-33 również są pokazane pewne fakty wskazujące, że on zreformował bałwochwalstwo, odrodził system tamtejszy i wtedy naród izraelski uczynili pewną umowę. 12 wiersz jego 15 rozdziału mówi tak. I uczynili umowę, aby szukali Pana Boga ojców swoich ze wszystkiego serca swego i ze wszystkiej duszy swojej. A więc widzimy, była pewna umowa. To musi nasze decyzje osobiste podejmowane w pewnym momencie naszego życia. Co chcemy przyjąć? Czy chcemy iść za pewną odnową, czy za pewnymi reformacyjnymi poglądami, które odnawiają zmienioną przez człowieka prawdę? Albo nie. Izrael wtedy to podjął takie postanowienie. Jaki był tego rezultat? Aha, i 14. I przysięgli Panu głosem wielkim, z krzykiem, z trąbami i z kornetami. A więc widzimy, to było przyjęte emocjonalnie, to było przyjęte jednomyślnie na podstawie właściwego sługi. Powiedzieliśmy w naszym rozważaniu, że często słudzy są potrzebni, żeby nam podać pewne myśli, żeby nas do pewnych myśli przekonać. Ale my te myśli powinniśmy sprawdzać, jak jeszcze raz tego podkreślam. Izrael wtedy też również podjął tę umowę. I weselił się wszyscy lud judzki z onej przysięgi, albowiem ze wszystkiego serca swego przysięgali i ze wszelkiej ochoty szukali go i dał im się znaleźć i dał im Pan odpocznienie zewsząd. Proteswo, tu jest pewne słowo. I dał im się znaleźć. Jak znajdujemy się często? Czy umiemy się znaleźć w pewnej sytuacji, która nas przygnębia? Nie. Ale umiemy się znaleźć w sytuacji, w której wychodzimy ponad pewne błędy, pewne wyjaśnienia otrzymujemy dla naszego rozumowania, wtedy umiemy się znaleźć, bo wtedy nam jest lepiej. Bo to jest ta osoba 18 lat, która była niedołężna, która nie mogła się podnieść fizycznie i nie było łatwo. Gdy ona się podniosła, dlatego ten cytat zacytowaliśmy, ona mogła się znaleźć. Ona mogła wykrzyknąć z radością. Również to zależy od nas. Jeżeli my w pewne decyzje w naszym życiu podejmiemy, to będziemy mogli znaleźć się, i to jest nasz cel, dać się umieć znaleźć. Często nie umiemy się znaleźć, tak jak tutaj go podkreślamy, a tego jest tyle różnych w naszych myślach rozterek. I to nie jest grzeszne. Te rozterki są. Każdy chrześcijanin ma rozterki. Wiele chrześcijan ma również zwątpienia. My przez lata mówiliśmy, że zwątpienia są zawsze mają podstawy braku wiary. Zwątpienia każdy z nas ma. Tylko do zwątpień niejednokrotnie się nie przyznajemy. W rodzinach nieraz powiemy, że pewnie rzeczy nie myślimy, nieraz nie potrafimy zrozumieć i mamy zwątpienia. W zborze nie jest to modne. Ale dalsze te myśli mówi i dał im Pan odpocznienie zewsząd. Dlatego to odpocznienie zewsząd, czyli faktycznie znalezienie się w pokoju Bożym, które faktycznie daje nam tą możliwość znalezienia się według tego tekstu, który jest naszym jakby w tle. Przybliży się Pan ku nam. A więc widzimy, jest to sytuacja, w której Pan przybliża się do nas poprzez to, jako rezultat, że Pan daje nam w tej sytuacji odpocznienie. Ale teraz zachodzi braterstwo jeszcze pytanie na koniec. W jaki sposób po tych okresach reformacji, gdy przychodziły czasy, gdy nastąpiły rozbicia, my się potrafimy, czy powinniśmy znaleźć? W jaki sposób znajdowały się tamte ruchy? Zwingli, Kościół Reformowany, Luter, Kościół Luterański. Dwa odrębne obozy. Dwie odrębne grupy. My to mamy na co dzień, w obecnym czasie. O tam pewien biblista, pewne słowa znalazłem odnośnie tak zwanej jedności tych ruchów w tamtym czasie, albo jedności kościołów, na przykład Zwinglego i Lutra do obecnego czasu. Jest to tak zwany model dwóch wagonów kolejowych w jednym pociągu. To funkcjonuje do dzisiaj w kościele nominalnym. Nie chcę namawiać nikogo do tego, do tych dwóch wagonów, żebyśmy ciągnęli. My mamy podjąć dalsze decyzje, ażeby prawdę przyjąć, jak mówiliśmy w tym artykule o wygnańcach, właściwą. Ale bo w tamtym czasie to funkcjonowało, niejednokrotnie funkcjonuje to do dzisiaj. Co zaleca brat Russell, gdy nie potrafimy sobie pewnych rzeczy doradzić? Mówi o zmianie zboru do innej dzielnicy. Jeżeli nie możesz się dogadać z pewnymi braćmi z różnych poglądów doktrynalnych. Te poglądy doktrynalne, braterstwo, u nas na pewno różnice w poglądach doktrynalnych zostaną niejednokrotnie. Z punktu widzenia różnego zgromadzenia. Ale łatwiej wtedy było w Nowym Jorku zmienić zbór, pójść do drugiego, bo te zbory była taka wielka społeczność, że można było i dwie ulice i dalej tam znaleźć braci, którzy podzielali moje poglądy doktrynalne. To nie jest łatwo w obecnym czasie. Braterstwo, są to głębokie myśli reformatorskie, które zostały przekazane od czasów Jezusa, również Starego Testamentu, Asy. Wszystkie nakierowane są do tego, aby zbliżyć się do Boga, tak jak mówi w tym liście, przybliżcie się ku Bogu, a przybliży się ku nam. Chcieliśmy podkreślić o odpowiedzialności osobistej. Chcieliśmy podkreślić o odpowiedzialności czy pomocy sług, którzy są w naszym otoczeniu, które mogą nam pomóc, jeżeli wiedzą, jak nas leczyć. Bo gdy nas tylko korygują, tak jak tutaj mówiliśmy o tych dwóch grupach, które znalazły się wtedy w synagodze, jest ciężko być zbudowanym, ciężko osiągnąć nadzieję, ciężko jest osiągnąć pokój, który nam może pomóc w naszym postępowaniu. Ale tej szczególnej braterstwo tej nadziei, ażeby umieć się w obecnej trudnej sytuacji znaleźć i żeby Pan nam dał to odpocznienie tego braterstwa, z tego serca życzę i błogosławieństwa z tych krótkich reformacyjnych, w roku reformacji myśli, które staraliśmy się razem przygotować i przedstawić. Dziękuję bardzo.